Andrzejowi Romanowskiemu. I tu wspomnę jeszcze do obok tego, co powiedział Antoni Dragan, że takim wiekopomnym osiągnięciem profesora Romanowskiego jest słownik
PSB.
Polski słownik biograficzny, który redaguje od ponad 20 lat, a ja jestem systematycznym czytelnikiem felietonów na łamach przeglądu i też to, które też uważam za znaczące i ważne w obecnej debacie. Więc proszę, panie profesorze, ma pan głos.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, szanowni państwo, ja tu z ogromną tremą występuję i to nie jest kokieteria z mojej strony. Trema jest z trzech przyczyn płynąca. Po pierwsze, grono znakomite, ale można powiedzieć jeszcze, że nawet jeszcze ważniejsze są przyczyny. Po pierwsze, moje wystąpienie jest dość, nie wiem, jestem słyszalny, mam nadzieję. Moje wystąpienie jest dość szalone, bo dotyczy wydarzeń dziejących się w wieku XVIII, wieku XX dwukrotnie, czyli dochodzenie do niepodległości, trzykrotne dochodzenie Polaków do niepodległości. No więc zmieścić to w wystąpieniu, które ma formę tam kilkunastu stron, jest jakimś szaleństwem, a przedstawić to jeszcze w skrótach, bo gdybym chciał to w całości przedstawić, to byśmy tutaj wszyscy usnęli, no to jest szaleństwem do kwadratu. Więc proszę mi wybaczyć, tam będą pewne jakieś niespójności w tym, co chcę powiedzieć, ale być może warto taki rzut oka na te procesy dochodzenia do wolności przedstawić. Bo zaczynam od Sejmu Czteroletniego. Został on, jak wiadomo, zwołany z błogosławieństwem Rosji, Katarzyny II, ale bardzo szybko w nadziei na opiekę Prus przeszedł na pozycje antyrosyjskie. I w tejże nadziei już w styczniu 1789 roku, czyli 3 miesiące po rozpoczęciu obrad, zlikwidowano Radę Nieustającą i tym samym protektorat rosyjski nad Polską właściwie przestał istnieć. Polska dobiła się w jakiś bardzo łatwy sposób niepodległości. Sojusz polsko-pruski został zawarty dopiero 29 marca 1790 roku, ale było to przymierze wieczyste, w którym oba państwa deklarowały udzielenie sobie pomocy i tak dalej. I to już też skracam. A Polska została Rzeczpospolita, Polska i Litwa. Została wmontowana w system potrójnej koalicji, czyli Prusy, Holandia i Wielka Brytania. Polityka polska wykonała zatem zwrot o 180 stopni. Zaczęła się, mówiąc słowami Hugona Kołłątaja, łagodna rewolucja. Pozycją stałą była tu zawsze opieka Królestwa Prus. Tymczasem w Sejmie Wielkim zaczęli działać, jak ja to nazywam, polscy patrioci. Państwo wybaczcie, że ja najświętszemu terminowi polskiej tradycji nadaje sens przewrotny, inny. I nawet nie używam tu cudzysłowu, tu w tym, co jest napisane, nie używam cudzysłowu. Bardzo często ludzie określający się mianem właśnie patriotów są największymi szkodnikami. I to się okazało nie tylko już w Konfederacji Targowickiej, zawiązanej w roku 1792, ale już na samym Sejmie Wielkim. Bowiem z przyczyn patriotycznych doszło wówczas do najpierw wniosku posła Benedykta Hulewicza, że nigdy pod obce panowanie nie będzie przekazany Gdański Toruń. Brzmi to pięknie, tylko że to miało ostrze antypruskie, a myśmy na opiece Prus wisieli. A potem Sejm przyjął już uchwałę w ogóle na wniosek posła Wojciecha Świętosłowskiego, uchwałę o nierozdzielności krajów Rzeczypospolitej. W ten sposób sojusz prusko-polski stracił sens. Ja tu pomijam inne wydarzenia, czyli zawarcie przyjaźni prusko-austriackiej. Przedtem to było zupełnie na przeciwległych biegunach. Stracił sens, a w dodatku w kwietniu 1791 roku. Stało się już jasne, że Wielka Brytania nie wypowie wojny Rosji. Gdy dosłownie dwa tygodnie potem, po tej konstatacji, która była już znana w Europie, została uchwalona Konstytucja 3 maja. W sytuacji, gdy Polska ocknęła się sama. Konstytucję uchwalono w trybie nagłym. To zupełnie inaczej niż nasza obecna konstytucja z 2 kwietnia. Uchwalono Konstytucję 3 maja w trybie nagłym przez zaskoczenie, niezgodnie z regulaminem sejmowym, bez koniecznego kworum. Obecna była 1/3 posłów. Już nie mówię o referendum konstytucyjnym, proszę zwrócić uwagę. Nawet bez formalnego głosowania, w dodatku pod bagnetami i szablami wojska otaczającego zamek. Był to w istocie zamach stanu. Konstytucja poczęła się bowiem w rezultacie koncepcji, która była dobrze przemyślana w momencie jej uchwalenia, ale zmienionej konfiguracji międzynarodowej była już martwa. Kolejne polskie powstanie, pokolenia będą sławić konstytucję jako pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawę zasadniczą, co było pewną przesadą, z reguły jednak przemilczając jej uwarunkowania zewnętrzne. I znamienne, że konstytucja stała się natchnieniem dla polskich powstań, zwłaszcza dla powstania listopadowego, które były z reguły już podejmowane bez jakiegokolwiek już rachunku międzynarodowych uwarunkowań. Pomijam już tutaj, żeby nie przedłużać ten taki generalną uwagę, że konstytucja zapoczątkowała to zjawisko, że Polska zawsze od tego czasu dokonywała emancypacji w oparciu o kraje niemieckie. No po pierwsze, konstytucja w oparciu o Sojusz Polsko-Pruski się pojawiła, ale także na tron Polski proponowała elektora saskiego, Fryderyka Augusta, wnuka Augusta III Sasa, króla Polski. No, interesujące byłyby przy tym dywagacje, jak potoczyłyby się dzieje Europy, gdyby nie sekwencja wydarzeń od Konstytucji 3 maja do 3 rozbioru. Jeżeli państwo polsko-litewskie istniałoby nadal, no to trwale przywiązane do rydwanu rosyjskiego, gdyby nie Konstytucja 3 maja. Zatem, gdyby Napoleon chciał ruszyć na Rosję, to najpierw musiałby zniszczyć Polskę. I być może Konstytucja 3 maja przy całym ryzyku swoich rozwiązań uchroniła Polskę przed takim losem. Niepodległość kształtowana w okresie I wojny światowej również dokonywała się w oparciu o Niemcy, o akt 5 listopada i o decyzję o powołaniu państwa, na którego czele stanął regent zbiorowy, Rada Regencyjna, która powstała w roku 12 września, w dniu 12 września 1917. Porównanie Rady Regencyjnej do Sejmu Czteroletniego byłoby karkołomne. Rada musiała przecież budować struktury państwowe od podstaw, podczas gdy Sejm miał je od początku, tyle że je zmieniał. Ale najważniejsze jest jedno. Rada Regencyjna, podobnie jak Sejm Wielki, budowała polską niepodległą państwowość. Tymczasem ten projekt się załamał. Powstała, jak wiadomo, fala rewolucyjna, która zaczęła się od tymczasowego rządu ludowego Republiki Polskiej, powstałego w Lublinie pod prezesurą Ignacego Daszyńskiego, a potem przez powstanie bardzo podobnego rządu w Warszawie, rządu już centralnego, kierowanego przez Jędrzeja Moraczewskiego, powołanego przez tymczasowego naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Myślę, że dzień powstania tego rządu, 17 listopada, byłby dużo bardziej odpowiedni dla określenia początku niepodległości państwowej niż dzień 11 listopada. Ale to na marginesie. Ten dzień został zapomniany właściwie, być może dlatego, że kotłowała się wtedy ta polska rewolucja. To naprawdę była rewolucja, na której masy robotnicze i żołnierskie śpiewały wymiennie, co nam się dziś wydaje jakieś dziwne, a wtedy było to zupełnie naturalne. My, pierwsza brygada i czerwony sztandar. To środowisko Piłsudskiego było takie właśnie, PPS-owskie. Minister spraw wewnętrznych Stanisław Tugut, polski Robespierre, jak go nazywano na prawicy, wydał okólnik, w którym w pismach urzędowych zarządzał zmianę zwrotu pan na obywatel. Zdecydował też o usunięciu z państwowego godła korony z nadgłowy orła białego. Piłsudski jako tymczasowy naczelnik państwa podpisał 28 listopada dekret o wyborach do Sejmu Ustawodawczego, który prawa wyborcze nadawał kobietom. Był to ewenement na skalę europejską. Prawa takie zapewniały dotąd tylko Finlandia, Dania i Norwegia. Działania rządu Moraczewskiego w pełni więc wytrzymują porównanie z Konstytucją 3 maja, tyle że Arebur. Dokonała się zmiana ustroju. Ostatecznie powstała Polska Republika. Ale tu znów pojawiają się polscy patrioci. Pierwszy niepodległy rząd centralny był przez prawicę zwalczany od pierwszych godzin istnienia. Nie minęły też 2 miesiące od jego powstania, a już narodowa demokracja spróbowała go obalić. Zamach stanu Eustachego Sapiehy i Mariana Januszejtisa w 1919 roku miał charakter operetkowy, tak też został potraktowany przez Piłsudskiego. Tym niemniej dla młodziutkiego państwa niósł konsekwencje nieobliczalne i tutaj siedzący obok mnie w swojej książce Państwo i rewolucja profesor Andrzej Friszke to bardzo precyzyjnie pokazał, jakie to było ryzyko. Zamach okazał się zresztą zbędny, bo w wyborach 26 stycznia 19 roku prawica i tak zatriumfowała. I oto mamy rzecz ciekawą. Socjaliści, którzy stali u kolebki niepodległego państwa, władzę oddali bez wahania. Premierem został Ignacy Paderewski z obozu prawicy. Socjaliści nie wezwali do kontrakcji, do lewicowego tym razem zamachu stanu. Narodowa demokracja, największa siła polskiej prawicy, działała odwrotnie i w jakimś stopniu zawsze przeciw państwu. Sama chciała Polski wielkiej, według sięgającej daleko na wschód linii Dmowskiego, więc państwa z mniejszościami narodowymi, ale gdy ono powstało, mogła zaoferować 1/3 obywateli jedynie polonizację. Antypaństwowy charakter narodowej demokracji obnażyły wydarzenia po wyborze prezydenta Narutowicza. Kampania prasowa i burdy uliczne doprowadziły do pierwszego w Polsce królobójstwa. A tlący się odtąd w różnych prawicowych kręgach kult mordercy był obok wszelkich innych jego sensów także kolejnym znakiem pogardy endecji dla państwa. Endecki obóz narodowo-radykalny po krótkim istnieniu jawnym działał potem nielegalnie lub półlegalnie, jak komuniści. Jedni i drudzy bowiem z różnych pobudek i w takim czy innym stopniu stanęli w państwie niepodległym na pozycjach antypaństwowych. Choć tylko ci pierwsi mieli patriotyzm na ustach. Drugiej Rzeczypospolitej nie udało się ocalić, ale osalono państwo. Z początku, w latach stalinowskich, było ono znacznie bardziej okrutne niż nawet w okresie najgorszych rosyjskich represji po powstaniu styczniowym. Ale z czasem, zależnie od Moskwy, słabła, a państwo się demokratyzowało. Przez dłuższe okresy swego istnienia nie miało niemal w ogóle więźniów politycznych. Taka sytuacja nie miała miejsca w II Rzeczypospolitej. Stanisław August doczekał koniunktury, ale była to zmiana chwilowa. Piłsudski wykorzystał koniunkturę wynikłą z pustki politycznej po zaborcach i okupantach. A Wojciech Jaruzelski? Hipotekę miał zszarganą jeszcze bardziej niż ostatni król Rzeczypospolitej. Wszak dopiero co skierował wojsko polskie przeciw powstaniu Polaków. W dodatku przeciw powstaniu, które w przeciwieństwie do Konfederacji Barskiej nie miało charakteru zbrojnego. Czy jednak miał wyjście? Stan wojenny wprowadził w momencie dekoniunktury wobec realnie istniejącego zagrożenia dla polskiej państwowości, przynajmniej w dotychczasowym kształcie terytorialnym. A zatem nie zerwał z Rosją, jak Stanisław August w okresie Sejmu Czteroletniego. I w przeciwieństwie do niego oszczędził rodakom kolejnej klęski. Dobrze wiedział, że Polska nie ma sojuszników, nawet takich, jakimi w czasie Sejmu Wielkiego były Prusy czy Wielka Brytania. Polska była zdana na Rosję i tylko na Rosję. Ta zaś jak w XVIII wieku była gwarantką polskich granic. Stanisław August przeżył Katarzynę, ale był już wtedy eks-królem, a jego państwo nie istniało. Jaruzelski dekoniunkturę przeczekał, a państwo zachował. W dodatku w nienaruszonym kształcie terytorialnym z ustrojem przekształconym w październiku 1956 i dodatkowo jeszcze zdemokratyzowanym. Wprowadzając stan wojenny, Jaruzelski wepchnął Solidarność do zamrażarki, ale jej fizycznie nie zniszczył. Przez swe kroki demokratyzacyjne stał się z czasem ojcem chrzestnym Pierestrojki. Objęcie w roku 1985 rządów ZSRR przez Michaiła Gorbaczowa oznaczało powrót do polskiej koniunktury. Zadziwiające, że i w tym przypadku brak w Polsce rzetelnej oceny historii. Wszak Gorbaczow, jak niegdyś car Aleksander I, zwrócił Polakom wolność. Z tym, że Aleksander zapowiedział więcej niż działał i 5 lat po jego śmierci wybuchło powstanie listopadowe. Gorbaczow niczego nie obiecywał, oprócz demokracji. Dla imperium okazało się zabójcze, dla Polski zbawienne. Porównanie Okrągłego Stołu do Sejmu Wielkiego nasuwa się automatycznie, ale różnica była zasadnicza. Sejm czteroletni działał przeciw Rosji, ściągnął na Polskę rosyjską zemstę. Okrągły Stół obratował 2 miesiące, ale z błogosławieństwem Rosji. Żadne więc siły zewnętrzne polskie sprawy nie ingerowały. Miał też Okrągły Stół swoją konstytucję 3 maja, czyli tą zmianę ustroju ukoronowano, czy punktem wyjścia do tego było powstanie 12 września rządu Tadeusza Mazowieckiego. I to też sądzę, ta data powinna być obchodzona jako święto narodzin III Rzeczypospolitej. Z biegiem okoliczności był to ten sam dzień, w którym 72 lata wcześniej powstała Rada Regencyjna. A jednak w momentach autentycznych przełomów dominował na ogół polski chłód. Entuzjazm wobec Konstytucji 3 maja objął tylko część społeczeństwa. Dni listopadowe 1918 roku daremnie by nawet porównywać z gorącym przyjęciem społeczeństwa aktu 5 listopada. Oba przełomy roku 1918 i 1989 społeczeństwo przyjęło zatem chłodno, a umownego wprawdzie, lecz realnego dnia odzyskania niepodległości niemal nigdy nie umiało oznaczyć. Zmiana zaistniała w roku 1989, wyzbyta była cech rewolucyjności, nawet takiej, jaka miała miejsce w latach 791 i 918. Przejście było tak łagodne, że aż niezauważalne, co do pewnego stopnia może tłumaczyć ów polski chłód. Wolno rzec, Jaruzelskiemu udało się wprowadzić najłagodniejszy w dziejach świata stan wojenny oraz najłagodniejszą w dziejach Polski rewolucję. A zatem można było się spodziewać, że pojawi się jakaś forma radości. Nic bardziej błędnego. Również tym razem ujawnili się polscy patrioci. A w miejsce chłodu przyszła konfrontacja. I jak zawsze uderzyła ona z prawej strony. No tu znów opuszczę, jest pasus o porozumieniu Centrum, które podjęło walkę z tym rządem, poniekąd tak jak z rządem Mazowieckiego, poniekąd tak jak Sapieha z Januszajtisem podjęło walkę z pierwszym rządem niepodległej Polski. Jednak obóz przeciwny Kaczyńskiemu, chcąc zapobiec wyborowi Lecha Wałęsy, wysunął hasło prezydenckich wyborów powszechnych. No i za tą decyzję w tych miesiącach po raz kolejny płacimy, obyśmy nie zapłacili ceny zbyt wysokiej. O ile więc rok 1989 był rokiem porozumienia, to rok 1990 stał się rokiem demagogii. Odtąd trzecia RP nigdy już nie zeszła z drogi populizmu i na tym gruncie wyrosła polska radykalna prawica. W tych kręgach okrągły stół sprowadzono do zdrady Magdalence, grubą kreskę Mazowieckiego zmieniono w jej karykaturę. Stopień nienawiści nie tyle do konkretnych rządów, lecz do państwa jako takiego przypominał klimat oskarżeń czy to komunistów, czy ONR-owców wobec II RP. Ciekawe, o takiej nienawiści nie było mowy w PZPR, choć została ona odsunięta od jedynowładztwa. Tym bardziej nie było jej w SLD. Tymczasem, tak jak w przypadku kampanii po wyborze Narutowicza, słowa nie były niewinne. W roku 2019, jak wiadomo, doszło do morderstwa Pawła Adamowicza. Porównanie patriotów PiS-owskich z patriotami Sejmu Czteroletniego i Targowicy oraz z patriotami endeckimi II RP powinno być pouczające. Posłom Hulewiczowi i Świętosławskiemu trudno odmówić autentycznego patriotyzmu, można tylko mówić o ich politycznej głupocie. Ich szkodliwość była relatywnie mała. Autentycznego patriotyzmu nie sposób też odmówić endecji. Przed I wojną światową położyła ona olbrzymie zasługi do budowania we wszystkich trzech zaborach polskiej polityki jednolitej, wszechpolskiej, mówiła, dla oparcia tej polityki na podstawach realnych i racjonalnych, dla pracy narodowej wśród uboższych warstw społeczeństwa, dla uobywatelnienia polskiego chłopa. Jednak w centrum myśli endeckiej był zawsze naród, nie państwo. Dlatego II Rzeczpospolita była dla niej zawsze za mało polska. Narodowa demokracja ponosi odpowiedzialność za fakt, że parę milionów polskich obywateli II RP nienawidziło swego państwa. Choć racjonalne jest również pytanie, co można było zrobić, by państwo to polubił, taki na przykład obywatel RP jak Stepan Bandera. Endecja też więc miała swoje racje. Natomiast żadnej już racji nie sposób przypisać kolejnym ugrupowaniom Jarosława Kaczyńskiego, w rozumieniu centrum czy PiS-owi. To chodziło tylko o władzę i frukta tej władzy, a antypaństwowa zajadłość nie dysponowała żadną racjonalną motywacją. My chcemy w Polsce rządzić się po naszemu, po polsku, powiadał premier Mateusz Morawiecki. Ale Polska, jako samotny elektron, nie miała racji bytu, a rządzenie się po polsku byłoby nawrotem do czasów, gdy byliśmy Irokezami Europy. PiS-owska Polska, kultywująca politykę godnościową, skazywała się na chroniczny konflikt ze wszystkimi sąsiadami, w tym z całą Unią Europejską, którą chciała faktycznie zniszczyć. Dlatego nie będzie przesadą stwierdzenie, że partię tak fundamentalnie wymierzoną w polski interes narodowy, tak do szpiku kości antynarodową, można porównać tylko z komunistyczną partią Polski z okresu międzywojennego i to raczej z jej nurtem tak zwanym mniejszościowym. Poza nią działali tak już tylko zaborcy bądź okupanci. I to nawet nie wszyscy. A jeżeli państwo uważają, że przesadzam z tym porównaniem, to spróbujmy dokonać takiego porównania stosunku przedwojennych komunistów do Józefa Stalina i stosunku obecnych pisowców do Donalda Trumpa. Koniunktury nie trwają wiecznie. Okienko, jako w roku 1788 ofiarowała Polsce potrójna koalicja, zatrzasnęło się już po 3 latach. Po katastrofie trzeciego rozbioru i po kongresie wiedeńskim, dwukrotnie jeszcze z zachodu i wschodu dostawali Polacy strzępy dawnej Polski. Potem w najlepszym wypadku słyszeli od Europy jedynie Dürer, trwajcie. Przez cały wiek XIX Europa doskonale obywała się bez Polski. Trzeba było półwiekowych doświadczeń autonomii galicyjskiej oraz wielkiej i wielkodusznej wyobraźni niemieckiej, by powołać do ponownego istnienia byt, zdawało się, dawno umarł. By Polakom, tym europejskim Kurdom, ofiarować wtedy znowu ich państwo. Koniunktura otwarta w roku 1918 trwała tak długo, jak była Europa powersalska, 20 lat. I dopiero koniunktura otwarta w latach 1985-89 okazała się naprawdę trwała. W jej rezultacie Polska niepodległa istnieje już prawie 36 lat, o ileż dłużej niż dwie poprzednie niepodległości. Taki jest rezultat koniunktury. Od Polski niezależnej, ale przez Polskę, ojczyznę Solidarności i twórczynię Jesieni Ludów, cierpliwie wspieranej, oswajanej i pielęgnowanej. I tu powstaje pytanie o koniunkturę obecną. Czy ona jeszcze trwa? Czy nie rysuje się koniec Europy powstałej po zimnej wojnie, porównywalny z końcem Europy powersalskiej? Przyszłość jest nieznana. Stawka najwyższa z możliwych. Pewne jest tylko jedno. Istnienie polskich patriotów. Jeżeli będą mogli zniszczyć polskie szanse, zrobią to na pewno.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie śmiałem przerywać mimo przekroczenia czasu. Takie to było interesujące i tak literacko doskonałe wystąpienie. Teraz poproszę profesora Fryszkę. Przedstawi nam już szczegóły, ten kontekst sytuacji doprowadzającej do okrągłego stołu, stanowiska.